Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Dziś wkraczamy w klimat świąteczny powoli, bo świąteczny, gwiazdkowy, bo będziemy rozmawiać o serialu, który jest tak właśnie reklamowany. Ale zanim powiem, jaki to serial, powitam Cię, Anno. Witam Cię serdecznie w tymże odcinku.
Witam się i Cię również serdecznie w tym odcinku, Jakubie. Ola.
Ola. Tym razem z Hiszpanii, nie z Włoch. Jestem małym podróżnikiem.
No właśnie, a my będziemy brytyjsko dzisiaj dyskutować, więc jest taki odcinek paluszkiem po mapie. She's been feeding us government secrets for 10 years now. I don't need to tell you how lucrative that's been for us.
Anything you want to tell me?
No. This morning a man was killed on the South Bank. Was I the reason he was murdered? Was I the target? You might have compromised yourself. And now it's time to go to work.
Tytuł serialu to Czarne Gołębie?
Tak. Czyli chcesz mi powiedzieć, że żadne z nas nie sprawdziło, jakie jest polskie tłumaczenie?
Tak.
Bo my jesteśmy bardzo światowi, drodzy Państwo. Tutaj właśnie stukam w klawiaturę do Was mówiąc. Black Doves. I wydaje mi się, że on jest wciąż pozycjonowany jako Black Doves. Po prostu. Więc no. Chyba nie ma polskiego tytułu, muszę przyznać. No ale tak, Black Doves to czarne gołębie. I jest to nazwa organizacji, do której należy główna bohaterka, Helen Webb. A to taki w ogóle żart, tak zwany inner joke. Nie uważasz, że Helen Webb, czyli taka pajęcza, należy do Black Doves? Czy tylko ja mam takie przedziwne poczucie humoru, które nie jest
Mnie się niestety kojarzy jej nazwisko tylko i wyłącznie z
Madame Webb.
Madame Webb, okropny.
Prawda? I co zrobić z tym skojarzeniem? Wyprzeć.
Można wyprzeć. No, główną bohaterkę gra Keira Knightley, więc to nie jest Dakota Johnson.
No nie.
Więc tutaj może się nie zgrywa. Dobra, w każdym razie. Jest to serial, który zdziwiłem się bardzo, bo jest pozycjonowany tak, że jest to powrót właśnie tej Keira Knightley na... Nie wiem, do łask, można tak powiedzieć. I jak poczytamy sobie artykuły, nawet nie recenzje, tylko artykuły krążące wokół tego serialu, produkcji jego, to właśnie jest trochę tak, no właśnie nam przedstawiane, że Keira Knightley po latach po prostu tułaczki wraca i pokazuje swoją prawdziwą klasę aktorską. No bo faktycznie tak trochę było, że odkąd pojawiła się na dużym ekranie Piraci z Karaibów, To właśnie miłość, to zawsze w tych tekstach wokół niej było takie no niepisana, czy nawet pisana zasada, że właśnie mówimy o jej ciele, o tym, że jest super chuda, że jest anorektyczna, że jest drewnianą aktorką, że jest złym, że daje zły przykład młodym dziewczynom, bo będą chciały tak wyglądać. I przyznam ci się szczerze, że ja tej narracji w ogóle nie pamiętam.
To ja ją bardzo dobrze pamiętam. Za to muszę ci powiedzieć, bo ja się wychowywałam. Keira Knightley i ja jesteśmy chyba w tym samym wieku i ja się wychowywałam w czasach, kiedy Keira Knightley była ikoną piękna, więc ja bardzo wcześnie wiedziałam, że nie będę wyglądać tak jak Keira Knightley, czyli nie będę wyglądać pięknie. Więc powiedzmy, że ta narracja miała duży wpływ na mnie i myślę, że na wiele dziewczyn w moim wieku. Natomiast z perspektywy też tego, o czym jest Black Doves, już zaraz powiemy więcej na ten temat, to ja bym powiedziała tak, że rzeczywiście mówi się, że Black Doves to jest taki wielki comeback Keira Knightley, ale dodajmy, to nie jest tak, że Keira Knightley Nie było. Ona zawodowo aktywna była właściwie przez cały czas, tylko rzeczywiście z takiego miejsca, w którym była jeszcze, kiedy grała na przykład, nie wiem, w Annie Karenine w 2012 roku, w Grze Tajemnic w 2014, czy w ostatniej części Piratów z Karaibów, aczkolwiek wydaje mi się, że ona tam się pojawia, nie wiem, czy, nie pamiętam, czy ona tam rzeczywiście gra, wiesz, czy to jest jakby jakieś
jakaś
takie
retrospekcja.
Retrospekcja, tak. Powiedziałabym, że może taki koniec komercyjny tej roli to była Colette, 18, nie wiem, trudno powiedzieć. Generalnie chodzi o to, że Keira Knightley, która ma lat 39, ma dwie córki, które zdaje się mają chyba 9 i 4, no jakoś tak, tak? Ta starsza jest w okolicach 10 urodzin. I ona po prostu po urodzeniu dzieci, o czym mówiła wielokrotnie otwarcie i też głośno, no wycofała się w pewnym sensie z gwiazdorstwa, na pewno, tak? Czyli na pewno z tego statusu, który dał jej film, seria Piraci z Karaibów i rola Elizabeth Swann. Myślę zresztą, że tamta rola napełniła wystarczająco jej kieszenie, żeby się rzeczywiście mogła skupić na po prostu rodzinie i macierzyństwie, co jest dla niej ważne, na tyle ważne, że podkreślała nawet niedawno w rozmowie już chyba promującej ten serial, że odkąd jest mamą, to dla niej córki są priorytetem i wybiera role po pierwsze takie, które pozwalają nie burzyć za bardzo im tej tak zwanej rutyny i nie zaburzać ich jakiejś takiej codziennej harmonii, ale też nie decyduje się na role, które są jakieś dramatycznie, emocjonalnie obciążające. Więc w tym sensie można uznać Black Doves za jakiś taki powrót, ponieważ wydaje mi się, że dla osoby, dla której ważna jest właśnie rodzina, dzieci i która stara się nie angażować jakoś bardzo, prawda, za bardzo, to ta rola może być podchwytliwa. Więc w tym sensie być może jest to rzeczywiście taki wielki powrót aktorki, no nie tyle niewidzianej, co może właśnie takiej, która się troszeczkę wycofała i po prostu przeszła na taki status po prostu pracującej profesjonalistki, a nie gwiazdy. Ale według mnie powrót bardzo udany i jak znam życie, to się ze mną nie zgodzisz.
No nie.
No właśnie.
Znaczy, powiem ci tak, że faktycznie jak poczytałem jej wypowiedzi i jakby uświadomiłem sobie, że faktycznie wycofała się z jakichś takich właśnie powodów no prasowo-tabloidowych też, że faktycznie ta nagonka była dosyć ostra, dla mnie oczywiście niezrozumiała. Obejrzałem sobie taki film, który planowałem od bardzo dawna. To jest Domino i to jest chyba ostatni, lub jeden z ostatnich filmów Tony'ego Scotta przed jego śmiercią. Reżysera, którego bardzo lubię, ale wiem, że on nie był twórcą wybitnym. No i to Domino jest okropne. To jest chyba film z 2006 roku. Ja pamiętam, jak jeszcze wtedy prenumerowałem bodajże magazyn Film, już chyba nieistniejący, i miał jakieś tam, wiesz, dwie gwiazdki, w ogóle był jechany i tak dalej. I to faktycznie była taka era filmów kręcona pierwszymi cyfrówkami, to były te kolory takie były przyjaskrawione. I ona tam gra postać, która no jest mega seksualizowana, też jakby wykorzystuje swoją seksualność, ale tak wiesz, nie żeś jakby świadomie do końca, tylko bardziej, bo mężczyźni tego chcą. Też tam też wykorzystuje swoją siłę fizyczną. I tak sobie pomyślałem, że no nic dziwnego, jeżeli ona jest jakby, wiesz, była utożsamiana ze swoim ciałem głównie, no to nic dziwnego, że zrobiła ten krok do tyłu i gdzieś postanowiła odpocząć. No i faktycznie te czarne gołębie no oddają w jakiś sposób jej sprawstwo, tylko nie jestem do końca pewien, czy to jest rola dla niej, a może inaczej. Uważam, że jej postać, mimo że pierwszoplanowa, jest dla mnie najmniej ciekawa w tym całym serialu. Że dużo bardziej siłą rzeczy utożsamiam się z postacią graną przez jej ekranowego partnera Bena Whishaw'a. Nie dlatego, że jest Znaczy może dlatego, że jest jakby gejem i to jest zupełnie też inna, inne przedstawienie homoseksualnego mężczyzny na ekranie, które jest raczej rzadko widziane, ale też wydaje mi się, że ta postać jest bardzo dobrze napisana.
Wiesz co, Kuba, to może, no. Ale może powiedzmy w ogóle, co tu się dzieje na ekranie, bo my już zaczynamy tutaj jak zwykle omawiać, aśmy w ogóle nie powiedzieli, że tak powiem, o co chodzi, a wydaje mi się, że to jest dość istotne dla tych wszystkich późniejszych analiz. To jest serial szpiegowski, brytyjski, który przygląda się losom, no właśnie opisuje to z perspektywy producenta, tej postaci pierwszoplanowej granej przez Keira Knightley, czyli Helen Webb. Helen jest na pierwszy rzut oka taką wzorową mamą i żoną polityka, który pnie się po tych stopniach kariery i oczywiście gdzieś na horyzoncie być może tam jest posada premiera, ale dość szybko, nie jest to spoiler, przekonujemy się, że Helen jest, że żyje podwójnym życiem, że jest agentką, która te informacje jakby polityczne od męża wynosi, zanosi do tej właśnie organizacji Black Doves, do której należy. I punktem wyjścia serialu jest nagła śmierć trzech młodych osób, z którymi bardzo szybko okazuje się, no, między którymi były jakieś związki. Helen też nieświadoma wszystkiego, też miała jakieś tam związki, więc jest to sprawa dla niej osobista. Sprawa, która w sposób, na który nie mogła mieć wpływu, zaczyna zagrażać jej bezpieczeństwu jej i jej rodziny. O, tak powinnam powiedzieć. No i my ten serial obserwujemy od tego momentu, czyli tu się wszystko ma gdzieś wyprostować, trzeba to jakoś naprawić, trzeba to wyjaśnić. Trzeba parę osób znaleźć, trzeba parę osób zabić. Helen bardzo szybko przychodzi z pomocą jej dawny, myślę, że można powiedzieć przyjaciel, ale też właśnie taki człowiek działający mocno na granicy prawa, trochę agent, trochę płatny zabójca, tak. Sam. W tej roli Ben Whishaw. Taką postacią powracającą ważną jeszcze jest tutaj Reed. Reed to jest taka szefowa Black Doves, w tej roli Sarah Lancashire. Też taką powracającą postacią, chociaż no mało obecną z powodów oczywistych, jest Jason, czyli kochanek Helen, który no, że tak powiem, przez większość serialu jest martwy, niestety.
No, retrospekcję.
Tak. I patrzymy nie tylko, jak ta sytuacja zostaje rozwiązana, a tak naprawdę kto zabił, dlaczego zabił, o co tam właściwie chodziło, czy Helen jest w to zamieszana i tak dalej, i tak dalej. Czy ona będzie mogła się zemścić, ale też poznajemy trochę jej historię, ale również historię Sama i ich wspólną historię. Sam jest tutaj postacią, wydaje mi się, dość mocno rozwiniętą, co jest bardzo fajne. Bo tak jak powiedziałeś, on jest bardzo interesującą postacią i w ogóle tak jakby inną perspektywę trochę do tej narracji wprowadza. Oczywiście dla mnie interesujące jest tutaj to, że w roli głównej bohaterki agentki mamy kobietę, która też ma rodzinę. Tam jest zresztą dużo takich żartów, tam w którymś momencie chyba Sam komplementuje Helen, że tam kogoś, już nie wiem, czy zabiła, czy pobiła, jakoś tak z zimną krwią, a ona mówi... A, nie, już wiem, ona się rani i jakby udziela sobie pierwszej pomocy w taki dość, powiedziałabym, hardkorowy sposób, on tam wow. Ona mówi, you should have seen me push two people out of my vagina on the same day.
Tak, tak.
No jakby dużo jest tam tego typu, prawda, nawiązań do tego, że życie rodzica jest ciężkie. Ale chodzi mi o to, że ona jest w bardzo ciekawym położeniu psychicznie, no bo jest żoną, człowieka, z którym naprawdę żyje, a jednocześnie na którego, znaczy nie tyle na niego donosi, tak, no ale wyciąga od niego informacje. I jest też matką dzieci ze związku, który jest związkiem w pewnym sensie no takim pokazowym, prawda? A kocha te
no
dzieci
tak,
naprawdę,
ale tylko,
więc
ale tylko
jest
z jednej
to takie,
strony,
wiesz.
No tylko jakby z jednej strony jest pokazowym. No i my widzieliśmy 3 odcinki z 6 i no już mam nadzieję, że to później będzie wyjaśnione. No, że jakby ja nie widzę tej postaci takiej psychologii, dlaczego ona, znaczy ona jest mężczyzną, którego nie kocha, od którego ma wyciągnąć te informacje i ja nie widzę takiego załamania w niej, że ona nie chce trochę z nim być. Okej, okay, to może być gra, no bo jest agentką, no ale chciałbym zobaczyć taką dwupoziomowość tej postaci, że gdzieś, wiesz, ma jakieś wątpliwości, tymczasem zakochuje się w chłopaku, który umiera. No i dla mnie to jest bardzo takie, powiedziałbym, prostackie rozwiązanie. Zbyt proste. I to, że ona jest matką i te żarty są faktycznie zabawne, no bo to jest raczej taki, powiedziałbym, kryminał obtoczony taką panierką czarnego humoru brytyjskiego. Jak kiedyś nam się kojarzyło brytyjski humor, to właśnie taki, tak sobie go wyobrażałem i takie też filmy czy seriale pamiętam z młodości. Faktycznie gdzieś to taki powrót. Ale no te dzieci, to jest takie też taki wytrych scenariuszowy, nie? Że wiadomo, że jeżeli będą szukać jej przeciwnicy na nią jakiegoś haka, no to wykorzystują te córki, czy te dzieci, które ona ma. Że to będzie takie proste scenariuszowe. Więc byłem taki trochę w rozkroku. Czy podoba mi się to rozwiązanie, czy nie? No i nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli te trzy kolejne odcinki, które zobaczę pewnie, dadzą mi jakieś takie rozwiązanie czy odpowiedź na moje takie zagwozdki, to pewnie uznam ten wątek za okej. Nie? Że jakby taki po prostu świąteczny serial.
No właśnie, bo my mówimy świąteczny serial, a ktoś może się zdziwić, dlaczego serial opowiadający tutaj, prawda, o morderstwach i tak dalej jest świąteczny. No jest świąteczny, dlatego że się rozgrywa w okresie świątecznym, czyli też wydaje mi się, to jest tak zaplanowane, że po pierwsze to buduje taki trochę zabawny, komiczny kontrast dla tych wszystkich mrocznych rzeczy, które tam się dzieją, a dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo to, że mamy główną bohaterkę kobiecą, absolutnie nie ujmuje temu serialowi brutalności. Tutaj jest jakby bardzo równościowe do tego podejście. Natomiast wydaje mi się, że to też komplikuje sytuację głównej bohaterki, która na co dzień gra no właśnie taką rolę pani domu, prawda? Tam jest nawet taka scena, że mąż spotyka się z kimś na jakiejś imprezie, z jakimś innym politykiem i kurtuazyjnie go tamten pyta, jak tam święta, a on mówi, nie wiem, bo zostawiam to żonie, prawda? Wnosimy z tego serialu, że ona nie ma pracy takiej jakby pełnoetatowej, żadnej, tak? Że jest właśnie mamą przy dzieciach, panią domu, która dba o to, żeby było pięknie i żeby wyprawiać dla męża polityka imprezy. Więc to tło świąteczne jest też pewnego rodzaju komplikacją dla niej, bo to jest czas, kiedy ona jest bardzo zajęta w tym swoim podwójnym życiu, a tu nagle trzeba kogoś ścigać i machać zabić do niego nożem i jeszcze go zabić. Do mnie bardzo trafia taki pomysł na ten serial, który z jednej strony według mnie w pewnym sensie jest taki, chciałam powiedzieć realistyczny, ale nie, to nie jest dobre słowo. On jest taki dość brudny, brutalny, no tak, może realistyczny, tak bym to powiedziała, ale z drugiej jest jednak dość mocno stylizowany i ma w sobie coś takiego bondowskiego. Czyli dramaturgia jest prowadzona w sposób jednak stosunkowo przezroczysty przez większość czasu, ale momentami potem pojawia się taka właśnie konwencja, jakiś dowcip, jakaś fajna taka dwójkowa, wymianowa sytuacja. Chodzi mi o to, że dzięki temu dostajemy taki końcowy produkt, który jest lekko strawny, ale nie jest durny. Mam wrażenie, że wystarczająco pokazuje te światy, do których zagląda, czyli na przykład świat płatnych zabójców, jakąś taką ich mentalność, jakieś pomysły, skąd się ci ludzie biorą, czym się zajmują, a jednocześnie jest tam spora szczypta, na przykład, wiesz, Guya Ritchie i całej tej jego spuścizny, co sprawia, że po prostu to się tak bardzo atrakcyjnie ogląda, ale to znowu nie jest to klimat, wiesz, agentki o 100 twarzach, no.
No tak, ale z drugiej strony ta cała narracja takiego prestiżowego produktu, no jest nad wyraz. Znaczy, no okej, to mogę teraz się obrazić na marketing, ale trochę tak jest, że po prostu cała ta historia wokół tego, jakby ci aktorzy i aktorki, którzy są zaangażowani, to jest wszystko takie, no bardzo nadbudowane. I I wydaje mi się, że w związku z tym ten serial nie dowozi. Jeszcze chciałem ci powiedzieć o... Bo ja mam też taki problem z tą kameralnością i taką naiwnością tego scenariusza. No bo okej, jest ta agentka, która tam wykonuje jakieś różne zadania, cofamy się w przeszłość, widzimy, jak ona zaczęła być tą agentką, kto ją zwerbował, w jaki sposób i tak dalej. Ale to, że jakby ten główny wątek... Aha, no i ona tego męża ma cały czas szpiegować i to robi. Mhm. Ale ten główny wątek, czyli śmierć tej trójki osób i jeszcze śmierci chyba chińskiego dyplomaty i porwania jego córki, jakby niebezpiecznie się zawiązuje właśnie wokół tego męża Keiry Knightley. Mhm. I to jest dla mnie trochę naiwne, w sensie, że ten świat, który powinien być bardziej rozbuchany, taki właśnie bondowski trochę, nagle bardzo, bardzo zgrabnie w myślach producenckich zawiązuje się wokół no, tych aktorów, których zatrudniliśmy. Wiesz, aż mam wrażenie, że to jest taki trochę serial covidowy, że po prostu zamykamy się w jakiś sposób w takiej narracji no, bardzo ciasnej, bardzo wygodnej z względu właśnie też i scenariuszowego, i naszego portfela producenckiego, że nie musimy, wiesz, opłacać nie wiadomo ile osób, żeby po prostu pokazywać ileś wątków naraz.
Rozumiem cię. Ale w ogóle muszę dodać, mi to nie przeszkadza. W sensie, tak jakby oni musieli, nie wiem, kombinować, bo nie mają budżetu, że się decydują na właśnie lokacje. Tu jest bardzo dużo scen, które się rozgrywają we wnętrzu, prawda?
Tak.
Pewnie został zbudowany jakiś plan. Część tych miejsc na moje oko też tak, tak wygląda. Bardzo dużo scen w samochodzie na przykład, czy w mieszkaniach. Ale dla mnie to jest świadoma decyzja odnosząca się po prostu do konwencji tego serialu, który, no mówimy, że tam jest właśnie no, thriller, film szpiegowski, trochę kino takie gangsterskie, ale to jest no, w dużym stopniu, powiedziałabym, jednak czarna komedia, prawda? Więc w tym sensie taki trop niemalże sceniczny, gdzie jest ascetyczna przestrzeń, a wszystko skupia się na interakcji pomiędzy dwójką bohaterów, jest uzasadniony.
No, okej. Okay. No, ale możemy teraz porozmawiać też o takim naszym chyba... no, wspomnieliśmy bohaterze, który jest chyba najbardziej, nie wiem, bliski, czy najbardziej, najlepiej rozpisany, czyli Sam, tak on ma swoje imię? Sam Young, którego gra Ben Whishaw i no i gra geja, gra płatnego mordercę, co jest już w jakiś sposób graniem z portretowaniem właśnie homoseksualności męskiej na ekranie, że to faktycznie jest no, taki badass, który nie boi się zabijać, nie boi się wykonywać jakichś takich akcji, w których może zginąć. No ale też dostajemy w jakiś sposób jego taką opowieść, historię, takie backstory, które pokazuje, że wcale tak no, prosto mu na początku nie było z tą, w tej pracy. Co o nim myślisz?
Dla mnie to jest bardzo ciekawa postać, bo ty już powiedziałeś, że on zdecydowanie gra z oczywiście stereotypem, tak, a nie prawdą na temat, ale stereotypem queerowego bohatera w filmach tego typu, bo co prawda jesteśmy teoretycznie dekady po wyjściu już z tej takiej, prawda, szufladki śmiesznego kolegi, który pełni funkcję comic relief, ale jednak mam wrażenie, że spuścizna tamtej mentalności gdzieś wciąż jest obecna i bohaterowie często są portretowani w sposób bardzo taki jakby ograniczający, bo nawet z kolei jeśli są silni, to są tacy silni przesadnie, realizując jakiś taki stereotyp wtedy takiego, nie wiem, jakiegoś... Czy jak się określenie butch odnosi się tylko do kobiet, czy można też tak powiedzieć do mężczyzn? Nie, bo nie wiem.
To tylko do kobiet
no, taki
raczej.
Uber męski, nie? Że z kolei wtedy no, tak, taki uber no. męski. No a tutaj mamy bohatera, no. który bez względu, akurat o tym, co teraz powiem, bez względu na to, czy byłby homoseksualny, czy nie... I jest postacią, która jest absolutnie wielowymiarowa i to ją czyni ciekawą, czyli że właśnie wykonuje tego typu pracę, która wymaga pewnych konkretnych cech. Jednocześnie jest osobą taką jakby ciepłą i przyjacielską, jednocześnie jest osobą, która jest neurotyczna, osobą, która prowadzi życie, które jest z pozoru bardzo zwyczajne, ale ma momenty, które są no takie wręcz slapstickowo szaleńcze, więc tam jest wiele tropów, które sprawiają, że się go bardzo dobrze ogląda. Mi się bardzo podobała scena, gdzie oni w połowie jazdy na jakąś nagłą misję odkrywają, że on za dużo wypił i ona próbuje z niego wyciągnąć, tak, ile to było. I sposób, w jaki on jej to komunikuje, przekonując, że to na pewno nie wpływa na jego zdolność do pracy, jest naprawdę szalenie zabawny. Ale oczywiście jest dla mnie również istotne to, że mamy tutaj pokazanego bohatera, który ma ze sobą swoją jakąś historię, która jest pewnie może jakąś historią też rozczarowań, prawda? Jest jakiś były partner, za którym on tęskni, ale no wiemy, że nie mogą być razem. Ten partner ułożył sobie życie w sposób skrajnie odmienny niż sam po ich rozstaniu. Więc są tam też jakieś takie ślady, niedogojone rany. No i uważam, że Łysio gra go wspaniale. Bardzo mi się on w tej roli podoba. To jest w ogóle taki aktor... Kurde, wiecznie aktor drugiego planu, ale no doskonały.
Też sobie oglądając pomyślałem, że on gra właśnie taką konwencją geja najlepszego przyjaciela, głównej bohaterki, no bo faktycznie mają jakąś tam relację zbudowaną, ale taką relację, że trochę sobie docinają, no to też świadczy o tym, że po prostu są ze sobą blisko i, no i zazwyczaj w tych wszystkich filmach hollywoodzkich, no to ten gej był takim drugoplanową postacią. Nie wiem, jak to było? Ten film z Mój chłopak się żeni? Mm-hmm. Taki był tytuł?
Był taki.
No właśnie. I faktycznie on tam gdzieś grał. Julia Roberts grała z... Jak on się nazywał? Ten aktor?
Dermot Mulroney.
To ten, z którym się kochała, ten jej przyjaciel gej?
Nie pamiętam.
No dobra, w każdym razie on był taką jej brodą trochę i faktycznie to jest taki najbardziej stereotypowy chyba obraz geja najlepszego przyjaciela. No i tutaj Łysio do tego, że jest takim właśnie badassem, no, ale jednocześnie możesz się mu zwierzyć i to jest bardzo ciekawie poprowadzone. I faktycznie ten wątek jego, gdzieś taki najbardziej chyba dla mnie rozbudowany i najbardziej ciekawy, spowodował, że miło mi się w miarę ten serial oglądało. Wątek związany z Benem Wishowem, który no niekoniecznie mi się podoba, no to jest jakby zatrudnienie go i późniejsze wykorzystanie przez postać graną przez Catherine Hunter, która jest taką no charakterystyczną aktorką, możemy ją kojarzyć na przykład z Poor Things, taka charakterystyczna chrypa, do tego ona jest niska. No i tutaj gra taką dresiarę, jakąś taką...
Ale taką właśnie z Guy'a Ritchie'ego, dlatego wspomniałam.
No tak, ale nie uważasz, że to jest takie właśnie...
Komiksowe
naciągane,
troszkę?
Że bierzemy charakterystyczną aktorkę, która jest starsza, która ma właśnie charakterystyczne jakieś takie cechy... Nie, może nie charakteru, ale właśnie takie osobowości. Ubieramy ją w dres i dajemy jej mało do grania. W sensie, że ona jakby jest to takie oczywiste rozwiązanie właśnie z Guy'a Ritchie'ego.
Wiesz co, no może jest to przewidywalne i takie na skróty, ale też dlaczego oczekujemy od tego serialu, że będzie, wiesz, nomen Macbethem, tak? O którym też rozmawialiśmy, bo Katyna Hunter tam występowała. Dla mnie to jest fajne,
Tak jest reklamowany.
Dla mnie to jest fajne, że ten serial ewidentnie próbuje i oczywiście założę się, że są osoby, które powiedzą, że robi to na siłę, przełamywać różne stereotypy, bo właśnie mamy tutaj bardzo wiele postaci obsadzonych w kontrze do nawyku, tak? Czyli kobiety grają role, które zwykle grają mężczyźni, bohater, który byłby straight, nie jest bohaterka, która byłaby samotną singielką uwodzącą mężczyzn i w ten sposób wyciągającą informacje, nie jest. I tak dalej, i tak dalej. Według mnie to jest świadoma decyzja po prostu stojąca za tą produkcją i jak dla mnie to dobrze to siedzi.
No okej, no to mam się z tą kłócić. No.
Nie kłóć się ze mną, bo mam rację.
Nie masz. Znaczy cieszę się, że takie właśnie, seriale czy produkcje kryminalne w jakiś sposób wracają do łask, bo to jest jedna z kilku, które się pojawiają i w Polsce, i w Stanach. Bo faktycznie ostatnio ich było dosyć mało, a wydaje mi się, że taki okres właśnie grudniowy mimo wszystko sprzyja temu, żeby oddać się taki, wiesz, mrożącej krew w żyłach, sensacyjnej historii, gdzieś tam z takimi elementami fajnego humoru. I to na pewno jest na plus. Ale dałem się uwieść, że to jest nie wiadomo co. I oczekiwałem nie wiadomo czego.
Ja uważam, że oczekiwanie czegoś jest zawsze najgorszą trucizną dla przyjemności oglądania. Ja może ze względu również na swoją aktualną sytuację życiową niczego nie oczekuję po niczym i od niczego. I dlatego potem łatwiej mi jest sprawić przyjemność. Ja wiedziałam tylko, że to jest serial szpiegowski z Keirą Knightley. Bardzo się dobrze bawiłam i tak jak zawsze mówię w takich sytuacjach, chociaż nie muszę, bardzo chętnie go skończę, więc czekam, żeby obejrzeć pozostałe 3 odcinki.
To sobie czekaj.
W samotności, bo ty nie czekasz. No dobrze, w porządku. A na święta dobrze. Czekasz?
Nie, chyba.
No to wszystko tłumaczy. Ja też nie czekam, ale dobra, cicho.
Czekam, jak obejrzę Anorę w końcu. Bo tutaj, oczywiście w tej Hiszpanii, wszędzie dubbing, więc pozdrawiam.
Mój drogi, to jakbyśmy robili nie spać, słuchać o filmach, a nie tylko serialach, to byśmy se pogadali. Ale se nie pogadamy.
Dobrze. Dziękuję ci bardzo.
Czy w Hiszpanii mówi się Ola również na do widzenia?
Nie, chyba.
Nie?
Nie wiem, jak się mówi. Ja mówię goodbye, wiesz?
Okej, to goodbye, Kuba. W takim razie.
Dzięki.
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.